Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj witam nie ze studia w Warszawie, a z willi na Bali. I dzisiaj nawet nie moim gościem, a ja jestem gościem Elizy Wydrych, bo to jej willa tutaj. I Eliza jest aktualnie, to jest moje określenie, ale ja ją nazywam królową polskich e-booków, wcześniej influencerka. I będziemy rozmawiać o jej nowej książce, o rozstaniach, o związkach i o wszystkim tym, co dookoła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na rozmowę. Bardzo to doceniam.
Bardzo się cieszę, że jestem w twoim podcaście i że w ogóle to jest pierwszy podcast chyba, w jakim biorę udział.
Wow, no to tym bardziej mi miło. Eliza, jak to się stało, że nie jesteśmy w Lublinie, tylko na Bali?
Dzielę życie między Polską i Bali i to jest tak 50-50. Nie ciągiem 5 miesięcy czy 6 miesięcy tu, 6 tu, tylko uciekam sobie na jesień, zimę tu na Bali, a na wiosnę i lato wracam do Polski.
Rozumiem ten tryb życia. Ja też staram się tak robić, jak mogę. Dlaczego Bali akurat?
Jak tu przyleciałam pierwszy raz, to totalnie się w tym miejscu zakochałam, ale z takiego czegoś, że to miejsce jest jak dom. I pamiętam, że ja marzyłam o takim miejscu, w którym jestem i czuję się, że jestem jak w domu. I to mam tutaj, na Bali, w Canggu dokładniej, ale też w Rzymie. Ale w Rzymie nie na tyle, żeby tam mieszkać i żyć, a tutaj totalnie to jest moje życie.
Czy ludzie tutaj też są, nie wiem, inni niż w Polsce, byś powiedziała?
Jeśli mamy na myśli Balijczyków, to totalnie. Uh-huh. Myślę, że jak już zdążyłaś się przekonać, to jest taki rodzaj bycia uprzejmym, ciepłym, otwartym, miłym, takim sercem na dłoni, tak bym ich określiła. I to jest naprawdę inne środowisko życia.
Z mojej perspektywy, jak ja tak wchodzę po, wiesz, na przykład roku nieobecności tutaj wchodzę do restauracji i widzę tych ludzi, którzy tak się bardzo uśmiechają i każdy z nich, nieważne w jakiej jest sytuacji, jest, to zanim przywyknę do tego przez pierwszy tydzień, to mam takie, czy to jest jakiś chwyt marketingowy?
Wiesz, tak. Ja miałam nawet tak, po raz pierwszy tutaj byłam, ja zakładałam, że oni coś chcą po prostu.
Prawda?
I potem było mi tak głupio, że oni naprawdę, to jakby to jest ich kultura, to jest ich religia, oni tacy są. I to jest dziwne dla nas, bo nie przywykliśmy do tego. Kocham, nie wiem, czy byłaś w takiej knajpie tutaj Miel. Jak tam się wchodzi, to wszystkie kelnerki witają cię. Hi, good morning, hi, wszystkie naraz, takim chórem. I wchodzisz i masz takie...
To mnie
tak witacie? Wow, miło. Więc to jest takie, to cudowne. Od razu, wiesz, jakoś czujesz się po prostu chciana.
To jest dobre określenie.
Tak, to jest miłe.
To jest dobre określenie. Ja starałam się zaprosić cię do podcastu, od kiedy zaczęłam obserwować twoją historię po rozstaniu. I patrzyłam na ciebie, jak przez to przechodzisz, jak o tym mówisz, i to było takie zupełnie inne niż to, co ja widziałam u siebie gdzieś dookoła. Jak ci się udało przejść przez to doświadczenie w taki sposób, że nie... Wiesz, bo będąc na świeczniku, będąc na Instagramie, będąc wszędzie, rozstanie, zwłaszcza po takim długim związku, no część osób byłaby... jakoś zawstydzona tym, byłaby skrępowana, byłaby, o Boże, teraz co ja mam zrobić, jak to mam zrobić. Jak ci się udało przez to przejść, nie myśląc o tym jako o porażce?
Na pewno pomogło mi to, że moja relacja, mój związek nigdy nie był tematem na moich social mediach, na moim blogu. My byliśmy razem 16-17 lat. Aha. I ja od początku postanowiłam, to jest moja granica prywatności, moja relacja, mój związek nie jest tematem w ogóle. I chyba przez te 17 lat jedno zdjęcie tego nasze wspólne wrzuciłam. Więc ja bardzo pilnowałam, żeby nie zapraszać tam ludzi, a ludzie oczywiście zawsze bardzo byli ciekawi, ale też nie robiłam tajemnicy z tego, że jestem w związku, więc jakby ludzie jakby o tym wiedzieli. No ale moment trudny był wtedy, kiedy już byłam w procesie odchodzenia, co jest też w ogóle bardzo pięknym tematem, o którym się nie mówi, że my kobiety odchodzimy długo, ale jak podejmiemy decyzję, to już jest jakby bardzo długo, dajemy szansę, mamy bardzo długą nadzieję, chcemy naprawiać, działać, ale jak już, aż mam ciarę, jak to mówię, ale jak już przyjdzie ten moment, że iluzje, nadzieja znikną, podejmujemy decyzję i odchodzimy. Więc ja ten...
Jak guzik.
Tak. No? Ja proces odchodzenia bardzo trudno przeżywam. Ja w ogóle... Generalnie na początku jest tak, że nie jesteś świadoma, że jesteś w tym procesie.
To prawda.
Bo bardzo dużo działa takich rzeczy w naszych głowach, mechanizmów obronnych, czyli ochrona obiektu. Czyli ja w swojej głowie myślałam sobie, nie. No przecież nie jest aż tak źle, tak? No nie bije, nie pije, jakby no o co mi chodzi. Ale prawda jest taka, że jak czujesz, że coś jest nie tak, to to jest twoja prawda. I to jest generalnie prawda. Mhm. Więc ja odkąd jakby jestem w terapii od wielu lat i jestem bardzo świadoma, oprócz tego jestem też psycholożką, więc jakby mam ogromną wiedzę, ale wiadomo, że jakby w swoim własnym życiu potrzebujesz jakiegoś lustra. Więc ten proces u mnie trwał rok odchodzenia, no i ja uznałam, że ja już w ogóle nie chcę poruszać tematu związku u siebie. Jakby nawet nie chcę, nie że nawet poruszać tematu związku, w ogóle chcę wyłączyć temat tego obszaru kompletnie. No i wiesz, jak zwykle gdzieś tam mój ekspartner się pojawiał, nie wiem, kawałek ramienia, coś tam gdzieś tam na zdjęciu, jak byliśmy razem, tak postanowiłam, że jakby koniec. No ale oczywiście, że ludzie to zauważyli i wow. Było bardzo dużo pytań, co się dzieje, czy się rozstałaś. Jakieś tam dywagacje na ten temat. Więc wiesz, to było mega trudne dla mnie, bo ja sama byłam w bardzo trudnym momencie w procesie odchodzenia, gdzie byłam tak, nie, nie wiem, tak, nie, nie wiem. I to był taki cykl, który po prostu się powtarzał cały czas w kółko. To był horror dla mnie. No jeszcze ludzie, którzy chcą wiedzieć. A ja myślę, stary, ja sama nie wiem. Więc jakby może uszanuj to, no ale wiesz, jakby ludzie w internecie mają to w dupie i oni chcą wiedzieć, no bo dawno tutaj nikogo nie było, no i tak. Co się dzieje. My mamy prawo wiedzieć, bo ty jesteś przecież tutaj dla nas. Mhm. Zarabiasz pieniądze dzięki nam. Więc to był bardzo trudny czas, ale pamiętam, że kiedy podjęłam decyzję, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiłam, to chciałam już zrzucić z siebie ten ciężar i ja czułam napięcie wśród mojej społeczności. Jak robisz Q&A, to jest idealne w ogóle narzędzie do zbadania tego, jakie są nastroje wśród twojej społeczności. No jak ja robiłam Q&A właśnie jakieś w tym okresie tego roku, wiesz, jakie pytania były wiodące. I to było po prostu ich ogrom. Co się dzieje, czy jesteś dalej w związku, czy się rozwiodłeś, czy to prawda, bla, bla, bla. I masz takie, aha, czyli oni są bardzo już nabuzowani, oni już bardzo chcą wiedzieć i ich to irytuje i oni nie dadzą mi spokoju. I dla mnie to też jest ciężar. Więc pamiętam, że jak to ogłosiłam, ale z takim wiesz, że nie, słuchajcie tego newsa, tylko zrobiłam to w taki, jakby z szacunkiem do tej relacji, do mojego ekspartnera i do tych lat. Więc poprosiłam, jakby poinformowałam, że już jakby się rozstaliśmy i że proszę ich o jakby szacunek do tego i że to już jest koniec tematu i jakby nie poruszamy go. Oczywiście tak się nie wydarzyło. Bardzo dużo było pytań, dlaczego, jak. Jakby ludzie się zaczęli też z tym identyfikować. Więc ja... to było dla mnie też trudne bardzo, bo chciałam bardzo zaopiekować w ogóle ten czas żałoby, który też jest jakby super ważny. Dla mnie to nigdy nie była porażka, dlatego że ja uważam, że to jest bardzo mądre, że w momencie, kiedy dwie osoby idą w zupełnie inne strony, one nie są szczęśliwe ze sobą. I tam jakby naprawdę nie da się tego połączyć, kiedy ty idziesz tam, a druga osoba idzie tam. Więc albo ja musiałabym zrezygnować, żeby za nim podążyć, albo on z siebie, żeby podążać za mną. Nie o to chodzi w ogóle w relacji. I uważam, że to jest mega mądre i mam ciarę, jak to mówię, bo my wychowani jeszcze w takim klimacie, wiesz, konserwatywnym, bardzo w oparciu o religię, związki się ratuje, związki się naprawia i nawet jest, tak mówi się dzisiaj, że o kiedyś to się te naprawiało, a dzisiaj to się tam rozwody na prawo i lewo. No dzisiaj mamy większą świadomość, mamy większe zasoby, możliwości, ale też my chcemy dla siebie lepiej. I to jest mądre i to jest dobre, żeby chcieć dla siebie lepiej i powiedzieć koniec, kiedy przyjdzie na to czas.
Tylko też to jest trudne bardzo dla nas kobiet zwłaszcza. Ja pamiętam siebie, jak przechodziłam przez podobną sytuację. I mimo, że jesteś świadoma i że wiesz, że jak wygląda życie, wiesz, jak wygląda życie innych ludzi, wiesz, że to nie jest prawda, co jest w twojej głowie, ale jednak jesteś z tą myślą, no nie, no ja już mam 31 lat, ja już będę na zawsze sama, nigdy się nikogo nie znajdę, jakby co ja teraz zrobię? Walczyć z tym, czy sobie pozwolić na to przez jakiś czas?
Na pewno obserwować. Ja miałam tak właśnie w tym okresie procesu decyzyjnego, czy zostać, czy nie. Wiesz, ja poznałam mojego ekspartnera, jak miałam 16 lat.
O, wow.
To nie jest tak, że ja wróciłam do dating life. Ja w nim nigdy nie byłam. Chyba, że te randki w wieku 15 lat jakby niczyły, ale ja nie wiedziałam, co jest po drugiej stronie. Bo to był mój pierwszy, jedyny
partner. Czy poznałaś, wiesz, w liceum chłopaka, dobrego chłopaka, z tak. którym się związałaś. Nikt cię nigdy nie złamał ci serca realnie, nie zostawił cię z dzieckiem.
Nie zostałam odrzucona nawet nigdy. Ja nie znałam tego uczucia odrzucenia, tego, że ktoś mnie nie chce. Ja byłam pod kamieniem, naprawdę ja byłam w fajnej bańce, w której sobie rozwijaliśmy te relacje przez tyle lat i wiesz, było pięknie i było wszystko, ale ja nigdy nie byłam po drugiej stronie w dorosłym życiu. Więc oczywiście, że ja miałam takie pytania. Czy to jest naprawdę tak źle? A co, jak będzie gorzej? A co, jeżeli ja wyjdę do tego dating life i nikt mnie nie zechce? Wiesz, jakby masz takie pytania, to jest normalne. I to jest, warto to obserwować, bo to ci pokazuje, czego się tak naprawdę boisz i nad czym masz pracować. Jeżeli masz przekonanie, że nie, no, nikt mnie nie zechce, ja jestem jakaś taka, no nie wiem, czemu ktoś miałby mi chcieć. No to jest potężny obszar do pracy nad swoim poczuciem własnej wartości. I to jest super moment na przykład na psychoterapię. I ja byłam mega wdzięczna, że ja w tym okresie byłam na psychoterapii. I myślę, że moja terapeutka, naprawdę jej puchła głowa od tego, aha, to jednak pani nie chce z nim być? Aha, jednak pani chce. Aha, to teraz pani nie wie. I jakby, wiesz, z totalnym zrozumieniem, wyrozumiałością do tego mojego procesu, ale to było, no wiesz, to było dla mnie totalnie męczące. Więc przede wszystkim się przyglądać temu, jaki mamy dialog w głowie, czego się boimy. No i pracować nad tym.
Wielu z nas to rozstanie się kojarzy z jakimś dramatycznym wydarzeniem, wiesz. Ktoś kogoś zdradził, ktoś, wiesz, duże rzeczy, że się dzieją. Jest dużo emocji, jest dużo też takich negatywnych emocji w stosunku do nas, czyli osób w związku, nawzajem.
Tak.
Czy myślisz, że da się rozstać bez emocji, bez takiego wielkiego wydarzenia, że możemy dojrzeć do tego po prostu?
Myślę, że rozstanie zawsze budzi emocje i decyzja o rozstaniu jest o stracie.
No tak.
My podejmując każdą decyzję, z czegoś rezygnujemy, coś tracimy, ale coś zyskujemy. I strata na poziomie nieświadomym jest trudna. To generuje napięcie, to budzi emocje. Nowe dla naszego układu nerwowego jest stresujące. My nie wiemy, co to, nie mamy jeszcze tych połączeń, jakby nie znormalizowaliśmy tego, nie oswoiliśmy. To jest nowe, to jest stresujące, my się tego boimy, to jest normalne. Więc nie ma takiej opcji, żeby rozstanie było zupełnie neutralne dla naszego zdrowia psychicznego na przykład. Żebyśmy tego nie poczuli. I to nie musi być traumatyczne, to nie musi być wielki wybuch, to nie muszą być wielkie dramy, ale zmiana, strata, żałoba, którą trzeba przeżyć po rozstaniu i to nie jest żałoba tylko po tym człowieku, który znika z naszego życia. To jest pożegnanie nas jako pary, naszych rytuałów, naszych planów na przyszłość, naszych wspólnych nie wiem, jakichś momentów, naszych celów, naszych wartości, bo często się okazuje, że one już nie są nasze wspólne, że mi się zmieniło. Że ja podczas mojego rozwoju nagle gdzieś tam sobie poszybowałam w inną stronę i ja jednak to czuję bardziej, a tamtego już nie. Decyzje, które podjęłam w moim przypadku 16 lat temu, czy tam 12, to już nie jestem ja, tak? Jak miałam 16 lat, dzisiaj mam 34, jestem innym człowiekiem. I przeszłam bardzo dużo gdzieś tam transformacji. I jeżeli ludzie nie idą razem, w psychologii bardzo mi się podoba pojęcie różnicowania. Czyli to jest coś takiego, że mamy w sobie dwie siły przeciwstawne. Jedna jest taka, która ciągnie nas do nas, czyli my chcemy mieć ten swój czas, jesteśmy dla siebie ważni, mamy swoje cele, to jest taka autonomia nasza. Ale druga siła ciągnie nas do ludzi, my chcemy być w grupie, chcemy być z ludźmi, chcemy być z kimś. No i to różnicowanie to jest jakby dobrze zróżnicowana osoba, to jest taka, która ma balans pomiędzy tym. Jestem dla siebie ważna, ale ty też jesteś dla mnie ważny. I generalnie my, jak poznajemy kogoś i nam kliknie i wchodzimy w związek, to my jesteśmy na tym samym poziomie zróżnicowania. Czyli mamy ten sam jakby emocjonalny klimat, dostęp do emocji, dostęp do traum. Tak podobnie patrzymy na rzeczy. Jesteśmy dla siebie idealnymi sparring partnerami. Dlatego to działa. Ale jeżeli jedna osoba nagle zaczyna się rozwijać, idzie na terapię, chce przepracować swoje traumy, na przykład z dzieciństwa, albo jakieś tam cienie, w zależności od tego, jak to nazywamy, to nagle się okazuje, że ona robi progres i ludzie się zaczynają oddalać od siebie i nagle jest potężna dysproporcja, potężna luka i chcemy tą osobę tak, dawaj ty też może na terapię, albo obejrzyj sobie ten filmik na YouTubie, albo posłuchaj tego podcastu, a ta osoba nie chce i ma prawo nie chcieć. Generalnie ludzie mają prawo się nie rozwijać i to jest okej. A my nie mamy prawa ich puszować.
Ale jakie to jest ciężkie, jakie to jest trudne do zaakceptowania.
To jest, no, często nie do przejścia. Często to jest no go. I jeżeli czujesz, że ty jesteś już gdzieś indziej i ta osoba zupełnie z tobą nie rezonuje, i ona nie chce wcale nic zmieniać, bo jej jest tak dobrze. No to jest właśnie moment, w którym warto się rozstać. Choć nie jest to łatwe.
Jak się w takim razie wchodzi do tego świata, do tej dżungli, nazwijmy to po imieniu, bo to nie jest łatwe. Wiesz, dla mnie to było trudne po 3 latach. Nie wyobrażam sobie, jak to wygląda dla ciebie w zasadzie, tak jak mówisz, że po raz pierwszy w życiu wchodzisz na świat. Jakby z czym ty się mierzysz w ogóle? Wydaje mi się, że to musi być jak takie rozmycie, wiesz, bajki w ogóle, że trochę taki upadek wizji całego świata trochę.
Tak, wiesz co, tak pomyślałam sobie, jak to powiedziałaś, że jak jesteś w związku, to przynajmniej ten obszar taki relacyjny masz jakby zaopiekowany. Czyli ty nie musisz się zastanawiać, czy ty jesteś chciana, czy ty jesteś kochana, no bo ty to masz. I nawet jak myślisz sobie, ojej, ale...
Że ludzie są dobrzy, że ludzie chcą dobrze dla ciebie, że mają dobre intencje.
Generalnie żyjesz pod kamieniem, no i wydaje ci się, że wszystko jest fajnie, ale nawet jeżeli jesteś w relacji i rzucisz okiem na jakiegoś mężczyznę, na przykład, bo ci się spodoba, ale on jakby swoim wzrokiem da ci do zrozumienia, że w ogóle mu się nie podobasz, to masz takie, stare, mam to w dupie, mam faceta i w ogóle nie obchodzi mnie, ja tak sobie po prostu spojrzałam. No ale jak jesteś w dating life, no to jesteś jakby tak to działa, że związki dają ci jakieś poczucie bezpieczeństwa w jakimś obszarze. A nagle jak jesteś singielką, to musisz sama sobie to dać. Czyli czy ja będę chciana, czy ja się podobam, czy jestem w ogóle ładna, czy zwróci na mnie uwagę facet, który mi się spodobał. I często wychodzimy właśnie z tego punktu. Wiesz, jak ja wyszłam z relacji po 17 latach, relacji, w której pod koniec nie było dobrze, ja wyszłam głodna i spragniona. Ja byłam totalnie otwarta na wszystko, ale też cały ten toxic shit, jaki jest.
Daj mi trochę bliskości.
Daj mi cokolwiek. Ja byłam taka, że jest love bombing, czyli to, że ktoś ci bombarduje komplementami, w ogóle jesteś jakaś taka wspaniała, w ogóle chce się z tobą spotykać codziennie. Dla mnie to było... Ty kurde, fajne. No, wiesz, jest taki mem nawet, że love bombing mnie nie przeraża, bo dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że ktoś się może we mnie zakochać w tydzień i w ogóle mnie, wiesz, adorować na wszystkie możliwe sposoby. Więc ja wyszłam z relacji i ustaliłam sobie taki czas, że ja potrzebuję roku, żadnych głębszych związków, żadnych tam dłuższych relacji. Bo ja potrzebuję ten czas totalnie dla siebie, żeby siebie odkryć na nowo, poznać, bo nagle jak się rozstajesz, to ty nie wiesz za bardzo, kim ty jesteś. Kiedy jesteś sama, kiedy jesteś singielką, kiedy nie ma partnera, kiedy nie musisz chodzić na kompromisy. I pamiętam, że moja terapeutka mi powtarzała za każdym razem, że pani Elizo, pani niech sobie zadaje codziennie pytania, co ja chcę. Bo znika
jak
ci
ja to znam dobrze.
Znika ci pytanie tego typu w głowie, kiedy jesteś w związku. Raczej...
No bo masz, my lubimy tą restaurację, my lubimy ten hotel, tak. My lubimy oglądać, nie wiem, ten serial.
Tak, jesteśmy my. I jakby to turbo ważne jest zachować swoją autonomię i tak dalej, to wszystko tak pięknie i łatwo brzmi, no ale jednak jak jesteś w związku, to chodzisz na kompromisy i gdzieś tam maczujesz się z energią tej drugiej osoby. Wiesz, że dobra, ona nie lubi tej knabie, to tam nie pójdziemy, ale na przykład ja ją uwielbiam, ale chodzę tam sobie z przyjaciółką albo sama. No i teraz nagle masz, wchodzisz do takiego obszaru, gdzie jesteś ty i tylko ty i możesz wszystko, ale nie wiesz, co chcesz. I tak naprawdę masz ograniczone pole widzenia, bo zapomniałaś, że generalnie to jesteś bardzo spontaniczna i lubisz szalone akcje. Bo ta druga osoba, z którą byłaś, była introwertyczna i raczej wolała siedzieć w domu. No i siłą rzeczy się do tego dopasowujesz. Wydaje mi się, że łapię miliard wątków i skaczę po nich i chciałabym teraz wrócić do tego, w którym mówiłam o wejściu w ten dating life. Byciu głodną i spragnioną, co jest jakby no najgorszym mindsetem, bo wtedy jesteś podatna na wszystko.
Prawda.
I jesteś idealnym w ogóle materiałem.
Idealną ofiarą.
Idealną ofiarą dla tych wszystkich toksik pów tak naprawdę. No narcyz jak widzi taką osobę, no to on po prostu jakby, to jest idealna ofiara.
No jeszcze w takiej sytuacji, kiedy ty byłaś w jednym stabilnym związku przez tyle lat, to ty pewnie nawet nie wiesz, że tacy ludzie istnieją.
Nie, nie masz pojęcia. Ja pamiętam, że jak zaczęłam się spotykać właśnie z takim pierwszym facetem, z którym weszłam w coś takiego właśnie, no cudzysłowie, poważniejszego, to był typ z rysem narcystycznym. I to takim naprawdę na grubo. Ja jestem psychologiem, wiesz, ja znam teorię, a jak on mi zaczął robić love bombing, jak w ogóle ja dostałam od niego, ja miałam w ogóle takie poczucie, że ja przez 2 miesiące dostałam od niego więcej niż przez 16 lat w związku z moim ekspartnerem. Dostałam więcej uwagi, dostałam więcej komplementów. W ogóle, o Boże, to było absolutnie piękne. Jak było piękne, to było absolutnie przepiękne. Ale jak był horror, to był totalny horror. I ja nauczyłam się wtedy takiego słowa, jakim jest situationship. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to znaczy. I myślę sobie, kurde, fajnie to brzmi. Jakby niby relacja, ale taka, że nie. A wiesz, no ja miałam takie, że no nie wchodzisz w relację, bo dopiero się rozstałaś, więc dajesz sobie czas. To jest czas, ja sobie dałam taki rok, że to jest taki czas dla mnie na odkrycie siebie w ogóle w dating life. Jak ja w ogóle się zachowuję, jak ja flirtuję, czy ja w ogóle mam odwagę, jakie są dynamiki w relacjach, dlaczego przy jednym mężczyźnie czuję się piękna, wchodzę w swoją kobiecą energię jak w masło, a dlaczego przy drugim chcę z nim rywalizować, albo czuję się głupia i nie chce mi się nawet mówić nic do niego, bo wszystko co mówię jakieś jest takie głupie. I jakby ja zaczęłam odkrywać, że są tak różne dynamiki między kobietą a mężczyzną, że my jakoś tak albo z kimś wajbujemy, albo nie, a jak nie, to dlaczego? Dlaczego mnie ktoś triggeruje? Dla mnie to było o zbieraniu danych, przysięgam. Dla mnie ten okres był o zbieraniu danych i odkrywaniu tego i poznawaniu tych wszystkich słów. Situationship, love bombing, ghosting, zombing. Wiesz, to jest jakby cała, nie wiem, cały słownik można...
Ale to jest takie piękne, że ty to odkryłaś, będąc już tak świadomą i tak sobą, że większość z nas przechodzi przez te doświadczenia, które haraczą nas po drodze, wiesz, na prawo i lewo, no bo mamy te lat 17, 20 i przechodzimy przez wszystkie, zazwyczaj, wiesz, najgorsze scenariusze, które możemy mieć, żeby gdzieś się tam doczłapać do czegoś, co będzie jakąś oazą spokoju. Więc z jednej strony wydaje mi się, że to jest genialne, że przechodzisz przez to w tym miejscu, w którym jesteś, że możesz, wiesz, widzieć, co się dzieje.
Tak, wiesz co, na pewno ta większa świadomość jest pomocna w tym, bo widzisz więcej, ale jednocześnie masz te swoje braki, masz te swoje pustki, które ktoś, jak ci myślisz, że ci je wypełni, to w ogóle jest cudownie, więc mimo tego, że ja znałam doskonale definicję rysu narcystycznego, mimo tego, że wiesz, w teorii to ja jestem genialna, ale ja wpadłam w to jak śliwka i ja jestem mega wdzięczna temu facetowi za lekcję życia, jaką od niego dostałam i cieszę się, że mnie to dopadło zaraz na początku. Ja już miałam ogromną wiedzę dzięki temu doświadczeniu i ja naprawdę sobie pomagałam później, jak widziałam jakieś symptomy, ja w to nie wchodziłam. Wiesz, generalnie jest tak, że bardzo nas kręci to, co znamy.
Mhm.
Czyli nasz układ nerwowy reaguje na rzeczy, które zna. No, ale to mogą być toksik rzeczy. To mogą być jakieś schematy, które mamy z dzieciństwa. Więc jeżeli ja trafiam na mężczyznę, który jest niedostępny emocjonalnie, a mój tata też był niedostępny emocjonalnie, jeżeli mój tata mieszkał trochę w Polsce, trochę za granicą, bywał, znikał, to typ, który mi robi hot and cold, jest czymś dla mnie znajomym. I to jest ekscytujące. I ta sinusoida jest ekscytująca, ale to nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego generalnie. Jeżeli mężczyzna pobudza tak nasz układ nerwowy, że mamy te motylki w brzuchu, że czujemy, no po prostu to jest jakieś wow, ale tak na takim poziomie, że czujesz, że to ciało nadmiernie jakoś się ekscytuje, trzęsą ci się ręce. To jest sygnał od układu nerwowego, że nie. A my to mylnie odbieramy.
I jako motylki w brzuchu.
Wow, ale ja jestem podekscytowana, Boże, co ten mężczyzna we mnie robi? Zwariuje. I to jest jakby, to nie jest dobry znak. Bo co mężczyzna ma nam dawać spokój? Mamy się czuć bezpiecznie przy nim. Mamy czuć, że się możemy na nim oprzeć. I to nam pomaga wchodzić w naszą kobiecą energię. A mężczyzna jest w swojej męskiej energii. No, ale na początku nie kręci cię facet, który... Taki facet jest nudny.
Który jest stabilny i nudny, dokładnie.
A man, nie chcesz tego. Ty chcesz tych emocji. No ale potem kończy się to tak, że ten mężczyzna daje ci tyle dopaminy, to jest taki dopamin rush, że się od tego uzależniasz. Zwłaszcza jak masz ADHD. Kochasz to. I nagle on się wycofuje i robi krok w tył. I robi ci cold.
Mm-hmm.
To jest metoda manipulacji, hot and cold. I nagle jest zimno, jest nieprzyjemnie.
Więc się starasz.
Co mam zrobić? Co zrobiłam źle? Dlaczego się nie odzywa? To może tak napiszę tę wiadomość. Co ja mogę mu dać, żeby go zainteresować? Albo może wejdę trochę w rolę ofiary i wezmę go na litość i to wszystko się dzieje w twojej głowie, bo chcesz tego, potrzebujesz tego, to jest jak narkotyk. I to już jest zaburzona chemia w mózgu. I to jest niebezpieczne. No i ja nie wiedziałam, wiesz, o takich dynamikach, jakby nie znałam takich dynamik, ale ja pamiętam, że jak zaczęłam o tym mówić na tym moim drugim profilu, takim poświęconym głównie single life, i dziewczyny mi zaczęły pisać, że słuchaj, ja byłam w czymś takim lata.
Mhm.
I myślisz sobie, wow, jesteś w takiej dynamice lata, to ci ryje banie, to totalnie to ci ryje banie, sprawia, że jesteś jak narkoman. To cię wyniszcza. I mi to zajęło 2 miesiące, żeby się z tego wykaraskać. I myślę, że właśnie to była ta mądrość, ale też świadomość i dojrzałość, którą ja miałam i wiedza, którą miałam, i oczywiście też wsparcie terapii, że ja to szybko zobaczyłam i ja widziałam siebie w obsesji. Ja nigdy w życiu siebie takiej nie widziałam. Że ja liczyłam, kurde, on już nie odpisał mi od 4 godzin?
I 12 minut.
I 12 minut. I mam takie... Mam napisać, czy nie? I w ogóle to, takie rozkminy, czy mam napisać, czy jeszcze się wstrzymać, dlaczego on nie pisze, dobra, on odpisał po 5 godzinach, ja też odpowiem, to już jest gra. To nie jest zdrowe. I ja oczywiście na początku tylko tak robiłam. No dobra, muszę się jakoś ochronić, nie mogę pokazać, że jakoś mi zależy, więc tutaj się nie odezwę. Tutaj poczekam te 5 godzin. I to jest takie męczące. Bo to wymaga od ciebie ciągle rozkminy. A nie, fajnie by było, żeby wszystko było takie po prostu...
Takiego alertu, że musisz być cały czas czujna i gotowa.
Tak.
Ten stan zakochania. I filmy, i bajki Disneya, i piosenki. Mówią nam, że to jest, wiesz, jak po prostu piorun w biały dzień, że coś nas trafi, że po prostu się przydarzy, wiesz, będziesz szła ulicą, poczujesz to.
Mhm.
Czy z twojej perspektywy i psychologa, ale i po twoich tych doświadczeniach myślisz, że to tak działa?
Wszystkie tego typu akcje, jak tak się zaczynały, to były toksyczne. I to było właśnie o tym, co mówiłam, że twój układ nerwowy nagle tak się ekscytuje, bo co ci daje ten grob z jasnego nieba? Przecież on z siebie idzie, on ze środka idzie. To nie jest tak, że cię faktycznie jakiś piorun strzeli. To twój układ nerwowy daje ci informację. Uwaga, uderzył mnie piorun. No i to jest właśnie moment, w którym warto się zastanowić, co tak naprawdę prawie, że się tak czuję. Jakie jakości, jakie zachowania, jakie cechy w tym mężczyźnie mnie triggerują, bo to jest nic innego jak trigger. To jest coś znajomego dla ciebie, prawdopodobnie z okresu dzieciństwa, coś, co było twoją codziennością, coś, co dawało ci sinusoidę, coś, co sprawiało, że musiałaś budować sobie mechanizmy obronne jako dziecko, żeby to przeżyć. I to jest po prostu coś znanego. I warto się naprawdę nad tym pochylić, ale wiesz, wtedy masz takie emocje, że ty chcesz, ty masz takie, jak ktoś ci tak mówi, wiesz, uważaj, bo to może, to masz takie, daj mi w tym być, okej? Okay? To jest najpiękniejsze, co mi spotkało.
Przyjemne.
To jest piękne, ja się czuję w ogóle boginią w tym momencie. Ja chcę w tym być, mnie to nie obchodzi. Nie ma jutra. No i wiesz, no i to jest trudne. Ale są sygnały na samym początku. I jak jesteś, i wiesz, jakby jak przejdziesz już ten cykl i cię to przeora i nagle widzisz siebie takiej, jakiej nigdy siebie nie znałaś, nawet byś nie podejrzewała, że ty możesz się tak zachowywać. Tracisz szacunek do samej siebie w czymś takim, bo tak łakniesz dopaminy, tak łakniesz uwagi, tak łakniesz wszystkiego z tej pustki, z tego głodu, z tego pragnienia, że potrafisz podeptać po swoim szacunku do siebie i jak ci ktoś mówi, stara, odzywasz się do niego piąty raz w tym tygodniu, on ma cię gdzieś, on się nie odzywa, naprawdę nie rób sobie tego, ale ty nie obchodzi się, ty możesz skakać po swoim w ogóle poczuciu własnej wartości, po swoim szacunku, masz to gdzieś, możesz to wyrzucić do śmieci, tylko niech on wróci. Niech on mi da znowu to wszystko, co mi dawał. Bo to jest dla ciebie narkotyk.
Te hormony, co?
No tak.
Słuchaj, a jeżeli chodzi o ten dating life i wchodzenie w niego, dużo rozmów między dziewczynami jest takich, gdzie, jak, którędy. Była ta fala, która ciebie pewnie ominęła, na aplikacje randkowe, które po półtora dnia używania większość ludzi po prostu już doprowadzają do szału i kasują je 5 razy, instalują je 6 razy, nie wiadomo, co się dzieje. Gdzie szukać? Gdzie poznawać? Jak poznawać? Co robić, żeby w ogóle się... No bo żeby być w tej sytuacji, trzeba się tam jakoś wsadzić w tą sytuację, trzeba jakoś wyjść do niej. Jak to zrobić, żeby jednak mieć te interakcje z ludźmi, żeby jednak poznawać ludzi, żeby próbować tych rzeczy? Gdzie szukać?
Wiesz co, ja w ogóle zaczęłabym od tego, jakim warto mieć mindset, zanim wejdziesz w to. Bo tak naprawdę to jest w ogóle kluczowe. I jeżeli wejdziesz tam ze złym mindsetem, to cię to zaora totalnie. Więc ja miałam, oczywiście, że mnie nie ominęła faza na dating apps. Oczywiście, że korzystałam z nich i też robiłam to, że usuwałam, instalowałam, bo już mówiłam sobie, nie, nigdy więcej tam nie wrócę. No ale to jest easy, to jest proste, po prostu tam, wiesz, no masz katalog mężczyzn, po prostu możesz, chcę dzisiaj iść na randkę i ja chcę iść na randkę po prostu i sobie wybieram mężczyznę jakby z katalogu, wiesz, to jest proste, to jest bardzo przedmiotowe myślenie, no ale no bo wiesz, dla mnie to był projekt. Dla mnie to był projekt single life. Ja potrzebowałam zbierać dane. I byłam w tym bardzo... I to było bardzo intensywne zbieranie danych, jak na rok. Tak naprawdę. Ale pamiętam, że bardzo było ważne dla mnie to, że ja mam silny mindset. Co to dla mnie oznacza? Że idę na randkę, i angażuję swój czas, ale zakładam, że ten typ może mnie zghostować. I może się nigdy do mnie nie odezwać. Częsty temat, tak naprawdę. Więc biorę to na klatę, ale mimo tego wybieram, że chcę się z nim spotkać. Bo bardzo często jest tak, że dziewczyny bardzo dużo inwestują od razu. Jest pierwsza randka, ale super. Druga, trzecia nawet. I to już jest, wiesz, planowanie ślubu, dzieci i generalnie wizja, jakieś takie iluzje. to w ogóle w dating life jest potężny temat. To, jakie my tworzymy iluzje, to, jak my patrzymy na mężczyznę, jak go oceniamy na podstawie szczątkowych informacji. My nie wiemy nic. My nie mamy prawa wnioskować tak naprawdę.
No ale ładne oczy ma, to dobry będzie.
No, no. Tak, ładne oczy ma. Jakiś taki dobrze ubrany, czyli ma dobry gust, styl, pewny siebie, nie wiem, ma jakąś tam sylwetkę, która nam się podoba, wysoki testosteron, czyli dobrze, tak, chcemy. Ale nie za wysoki, bo wtedy jest to skorelowane z agresją, więc nie za bardzo byśmy chciały przemocowego, jakoś agresywnego mężczyznę. No ale generalnie na początku bardzo jest dużo tam iluzji, bardzo dużo jest fantazji. I jeżeli... Ojeju, zalajkował mi zdjęcie, napisał mi coś tam.
Obejrzał story.
Obejrzał story. On chce jakby wychodzić za mąż. I to jest straszne, ale my po prostu...
To tam nie był pierwszy rzucikarz.
Dokładnie. My potrzebujemy tych bajek, tych iluzji. No ale to jest bullshit, to jest nieprawda. I potem spadasz nagle, wiesz, jakby z wysokiej góry na ziemię i cię łamie, bo ale jak to nie? A wiesz, a w naszych głowach jest już cała historia stworzona. Więc nie. Więc jakby ten mindset, czyli takie przygotowanie siebie, że co by nie było, ja znam swoją wartość, ja wychodzę z otwartością, ja nie idę na randkę i nie zastanawiam się, czy ja mu się spodobam, czy on mnie polubi, czy on zobaczy, że ja jestem taka i taka. Nie, ja idę na randkę i mam takie, jak ja się przy nim czuję. Mhm. To są pytania, jakie powinniśmy sobie zadać. I pamiętam, że odkryłam, że jest coś takiego, jak takie 7 pytań, które sobie warto zadać, jak wracasz z randki.
O, proszę bardzo.
I to jest pierwsze pytanie, jest o tym, jak się przy nim czujesz. Żeby odwrócić to trochę, bo my myślimy, czy ja mu się spodobała, czy zaprosi mnie na kolejną randkę. To jest w ogóle nieważne. Ważne jest to, jak ty się przy nim czujesz. Później było pytanie o to, jaką stronę ciebie ten mężczyzna w tobie generuje. Czyli jaka ty przy nim jesteś. Czy jesteś zabawna, czy żartujesz, czy czujesz się swobodnie, czy lubisz w ogóle tę część siebie, jaka przy nim...
Czy może odwrotnie, jesteś niepewna siebie.
Dokładnie, czy czujesz się głupia. Ja pamiętam, byłam kiedyś na takiej randce, ja to rozkminiałam na milion sposobów, co ten mężczyzna takiego robił, co w sobie miał, że ja się czułam głupia, zu idiotka. I co powiedziałam, to jakoś on mnie... A nie, bo to nie tak jest, bo to jest coś tam. I on miał jakąś taką siłę, że mnie zgniótł. I ja myślałam sobie, jak ja jestem jakaś głupia, czy co? I miałam takie, Jezu, co on takiego robił? A on próbował jakby zabierać mnie, jakby ludzie, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, zabierają innym, tak?
No tak?
I to nie było tak, że on miał niesamowitą siłę, a ja jestem głupia, tylko on po prostu próbował jakąś taką metodą zabrać mi, żeby sobie dać. I udało mu się to. I wiesz, i myślisz sobie, dlaczego ja zwątpiłam w siebie? Dlaczego ja zapomniałam, kim ja jestem? I no, bardzo to jest ciekawe narzędzie w ogóle, żeby sobie przeanalizować i po takiej randce zrobić sobie takie pytania i zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda sytuacja. Bez iluzji, bez fantazji i bez zastanawiania się, czy ja mu się podobam.
No, to jest takie kobiece bardzo, co? Że jeszcze i czy nie zjadłam za dużo, czy nie zjadłam za mało, czy nie wypiłam za dużo, a może
za dużo mówiłam? A może powinnam dać mu przestrzeń?
To, prawda? Bardzo kobiece. A jeżeli mowa o kobietach, jak przygotowywałam się do tej rozmowy, ja czytałam trochę, wiesz, badań i tam. Jak wiesz już na pewno, najszczęśliwszą grupą społeczną są samotne, bezdzietne kobiety. To jest badanie deklaratywne oczywiście, no ale jednak wychodzimy, te kobiety wychodzą na prowadzenie. Wtedy, jeżeli są singielkami, nie mają dzieci, mogą się spełniać, robić co chcą tylko. Z kolei jak badani są mężczyźni, to średnia życia mężczyzny po ślubie zwiększa się o 10 lat.
Sporo.
W świetle tych danych, dlaczego zdecydowałaś się na powrót do randek?
Co jest nie tak w byciu singielką? No właśnie, wiesz, ja nie wróciłam do randek po to, żeby wejść w związek tak naprawdę. No bo dałam sobie ten rok, że żadnych związków. Nigdy nie byłaś w single life. Nie wiesz, jak to jest. I prawda jest taka, że wejście w ten obszar dało mi tyle wiedzy o mnie.
Czyli żebyś nauczyć siebie po
prostu. Oh my God. Odkrywasz się wtedy. Uczysz się o sobie. Nie chcę powiedzieć, że to był okres, w którym nauczyłam się o sobie najwięcej, ale to jest obszar, który dał mi taką wiedzę, której ja nigdy bym nie zdobyła o sobie, gdybym była w tamtej relacji wciąż. A to jest niewiarygodna baza nowych danych dla mnie. Naprawdę, to jest
wspaniałe.
I też mi pokazała moje obszary do pracy. Moja terapia nagle wybuchła, bo ja zaczęłam mieć bardzo dużo nowych tematów. I dlaczego mnie kręci toxic shit tak naprawdę? Dlaczego mnie na początku, to ja wybieram tylko takich mężczyzn? Dlaczego triggerują mnie mężczyźni, którzy są zamożni? Dlaczego ja wybieram mężczyzn, którzy są dużo, dużo na niższym jakby poziomie finansowym niż ja? No i odkryłam, że ja nie umiem w mężczyzn, którzy są zamożni.
To dlaczego? Co było powodem?
No bo ja mam taki schemat trochę z domu, że to kobieta, że to kobieta jest provider, że to ona ogarnia, że mężczyzna jest trochę nieporadny.
Ja miałam z kolei pogląd, że jak bogaty, na pewno zdradza, jest niedobry i w ogóle będzie fatalnym partnerem.
Okej. Okay. Ja miałam też, że jak bogaty, to obnosi się. Ja nienawidzę, jak ktoś się obnosi jakby czymś. Więc jak wiesz, jak
był wspaniałe, jakiś, co mamy w głowach, no, prawda.
Jak był jakiś typ na Tinderze z jakąś furą, wiesz, na jednym ze zdjęć, jakąś taką, no, jakąś super, to miałam takie, proszę, jakiś żenujący typ. Ale zobaczyłam, że ja to robię i zobaczyłam, że przyciągam tylko takich, którzy nie mają. I wiesz, to jest trudne, że kiedy ty masz i masz określony poziom życia i standard, i chcesz na nim żyć, i chcesz być z kimś, dla kogo też to jest normalne, bo jak nie jest, to budzi bardzo, bo to rodzi bardzo wiele problemów. I ja...
Ciężką dynamikę.
Jezu, ja się taplałam w tych problemach. Pamiętam, że jeden facet mi powiedział, że jeżeli ja chcę być dalej z nim, ja muszę obniżyć swój standard.
I co powiedziałaś?
I to był właśnie ten toxic situation, czyli w którym się totalnie zabujałam, ale miałam ten moment mądrości i się wkurzyłam strasznie i powiedziałam mu: słuchaj, ja pracuję na swój standard, ja będę go bronić i to jest jakby moje życie. To ty możesz
go podnieść.
No albo po prostu ja nie obniżę swojego standardu. I ja się narażałam na takie sytuacje, w których ja się czułam problemem, że ja mam pieniądze i jakby jakiś tam standard życia, a ten ktoś nie ma i nie może sobie na to pozwolić. I zaczęłam kmić, dlaczego ja przyciągam takich mężczyzn, dlaczego ci zamożni, albo ci na moim poziomie finansowym mnie odrzucają. No i znowu, to jest nowe dla mojego układu nerwowego. Ja wolę wybrać znane piekło niż nieznane niebo. I mam takie, okej, dobra, czyli ja... Zaczęłam się challenge'ować, zaczęłam chodzić na randki z mężczyznami, którzy jakby byli zamożni. I nagle się okazało, że to jest nieprawda, że oni są zarozumiali, że oni myślą, że ja lecę na ich kasę. Wiesz, ja nie mogłam tego w mojej głowie pojąć, że może tak być, że mężczyzna pomyśli, że ja idę z nim na randkę, dlatego że on ma pieniądze.
Rozumiem,
a ja
to
myślę
bardzo
sobie,
dobrze.
Stary, ja też mam pieniądze, jakby... Nie obchodzą mnie twoje. Bardzo mi się podoba taki cytat z Dominiki Żak, w którym ona powiedziała: mnie nie imponuje, kiedy mężczyzna ma helikopter, bo ja też mam helikopter. I to jest po prostu takie... To jest dokładnie to, że jakby nie chodzi o to, że ktoś ma pieniądze i ja chcę jego pieniędzy. Ja chcę, żeby on miał je dla siebie i żebyśmy mogli razem prowadzić takie życie na takim poziomie. Że nie ma takiej sytuacji, że chciałabym lecieć na wakacje. Ale wiem, że on nie ma, więc ja za nie zapłacę.
Mm-hmm. Albo zrezygnuję i nie polecę.
Albo dokładnie. I jakby to wciąż nie jest przepracowane u mnie, ciągle się z tym bujam, no ale przynajmniej wiesz, mam jakiś temat do pracy. I się okazało w tym dating life, że jest bardzo, bardzo dużo tego. Zobaczyłam, że bardzo triggeruje mnie, kiedy mężczyzna nie jest konsekwentny w pisaniu do mnie. Czyli na przykład jak jest dzień przerwy i do mnie nie pisze, to mam takie no go. Jak można, wiesz, zaczęłam świrować. I potem zaczęłam świrować, że mam takie, ogólnie z czasem mam takie coś, że ja jednak wciąż patrzę, kiedy on napisał. I ciągle jeszcze tego nie przerobiłam sobie. Więc dla mnie każdy poznany mężczyzna jest w ogóle mega ciekawą zagadką tego, kim on jest, jaki on jest, ale też tego, jaka ja przy nim jestem, jaka jest między nami dynamika, dlaczego taka jest dynamika. Dla mnie to jest, może to jest, wiesz, okropne w sumie, jak ktoś to słyszy, ale dla mnie to jest pole do eksperymentowania, do odkrywania, do zbierania danych i do analizowania ich. Ja pod koniec dnia jestem psycholożką. To jest, wiesz, ja jestem naukowcem. Dla mnie mnie to kręci.
Nie, ja to totalnie rozumiem, absolutnie. No wiedza o samym sobie jest wspaniała i no bez jakby bodźców ciężko jest nam czasami się dokopać do jakiejś rzeczy.
Tak, więc... dokładnie. A też pamiętam takie komentarze dziewczyn, że trochę jakbyś ich wykorzystywała. I czy oni wiedzą o tym, że ty na przykład nie planujesz z nimi jakby żadnej dłuższej relacji?
A kto to wie może?
A kto to wie? You never know. I nie możesz nikomu zagwarantować, że tak. Ale też, że okej, możesz powiedzieć, słuchaj, ja jakby w sumie ja zawsze byłam transparentna, jak się mnie ktoś pytał, jakiś typ się mnie zapytał, jakie są twoje oczekiwania odnośnie tej randki? I ja mówię, żadne. Właściwie to żadne. Nie mam żadnych oczekiwań, mam ciekawość. I on był bardzo zdziwiony, no ale mówię, ale to jakby o czym jest to spotkanie, jakby jaki jest jego cel, bo coś się mówi, że no oczywiście nie, że zbieranie danych, ale po prostu hej, no idziemy na randkę, jesteśmy siebie ciekawi, jakby wybraliśmy siebie już na tym etapie, więc jakby zobaczmy. Ale nikomu nie obiecujesz, że będziesz z kimś, albo nie mówisz na dzień dobry, że słuchaj, jestem zamknięta na 100 spustów i w ogóle nie ma
no tak, opcji. No chodzenie na pierwszą randkę jednak tak samo z nastawieniem, albo nawet z poinformowaniem drugiej strony, no... Szukam męża, ojca trzech dzieci i współwłaściciela domku na wsi. Tak. To też jest absurdalne, no. Rozumiem to. A jak myślisz, z czego wynika, to jest moja obserwacja prywatna, ale myślę, że się zgodzisz, że po rozstaniach kobiety zazwyczaj robią super rzeczy i nagle dostają takiego kopa energetycznego, że zaczynają nowe projekty, wymyślają jakby, że nagle to rośnie. Z czego to wynika? Tam też
ja dokładnie też to miałam. Ja przyszłam taki glow up po moim rozstaniu i ja nie poznawałam siebie w lustrze. Przysięgam moment, w którym ja patrzyłam na siebie w lustrze i ja widziałam taki błysk w oku i tak pięknie. Ja się zakochałam wtedy w sobie na nowo i w moim życiu na nowo. I to, co dla mnie było takie bardzo wyraźne, to, że pozbyłam się ciężaru. I ja poczułam lekkość. Ja mogłam znowu zacząć latać. I jakby też nie chcę generalizować, bo to jest przecież bardzo różnie, ale generalnie jak się wychodzi ze związku, to wychodzi się z niego z jakiegoś powodu i tam był jakiś ciężar. Były problemy, czasem dźwigamy nie swoje problemy, czasem jesteśmy zaangażowane w jakieś tam nie swoje akcje. I to jest ciężar, to nas obciąża. Więc kiedy my wychodzimy z czegoś takiego, to nagle czujemy się lekko. Nagle myślimy o sobie. Nagle możemy myśleć tylko o sobie. I nagle przypominamy sobie, jakby idziemy do tego koru. Kim ja jestem? Co ja lubię? A może bym to zrobiła? A może tamto? I ja też, ja totalnie wybuchłam w tym czasie. To był absolutnie piękny okres. Ale to było, wiesz, to było tam było bardzo dużo adrenaliny. Tam było dużo w ogóle dopaminy. I to też się utrzymywało przez jakiś moment, aż to spadło i ja wtedy mogłam sobie wrócić do przeżywania żałoby. Bo jak ja wyszłam z tej relacji, to ja w ogóle nie było, wiesz, ja byłam taka, Boże, jestem. Single life, I'm coming. I nie miałam w ogóle, wiesz, nie miałam smutku, nie miałam żalu, nie miałam w ogóle niczego takiego związanego z przeżywaniem żałoby. Nie było na to w ogóle przestrzeni wtedy. Więc jak mi wystrzeliło, to potem stopniowo mi to wszystko spadało, aż do momentu, gdzie mi było, wow, ale dziwnie, jakoś smutno, jakoś pusto. Kurde, nie fajnie. No i wtedy wchodzisz w ten smutek. Smutek trzeba wysmucić.
No trzeba.
Żałoba jest też, bardzo dużo tam jest smutku. Może być frustracja, może być dużo gniewu, złości do tej drugiej osoby. To wszystko trzeba wyzłościć, ale też jeżeli jest taka opcja, bo oczywiście nie u każdego jest na to przestrzeń, żeby też powspominać te dobre rzeczy, pomyśleć o tych miłych rzeczach, bo one przecież też były. Pomyśleć ciepło o tej osobie, co ona mi dała, co ja dzięki niej osiągnęłam. Może dzięki temu, że ja miałam poczucie bezpieczeństwa w tym aspekcie relacyjnym, ja mogłam robić rzeczy zawodowo. Ja teraz widzę, jak trudno jest pisać książkę. W marcu, kwietniu tamtego roku pisałam książkę i to był najbardziej gorący okres w moim dating life, bo on się w ogóle wtedy rozpoczął. I ja nie miałam przestrzeni na pisanie tej książki. Ja ją finalnie napisałam, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale ja byłam bardzo zaabsorbowana. I ten dating life, te rozkminy, tam jest bardzo dużo też rozkmin o samej sobie. Wątpienie w siebie, zmaganie się z takimi rzeczami, właśnie jak na przykład ktoś cię zghostuje. A ty już sobie zrobiłaś nadzieję, a ktoś nagle znika. Albo jakaś relacja trwa dłużej i nagle coś ta osoba robi takiego, że to jest no go dla ciebie. No i znowu, kurde. No ale to jest właśnie, dlatego ja lubię działać projektowo i ja pamiętam, że jak sobie zrobiłam kiedyś projekt zdrowie, miałam insulinooporność, takie tam cudawianki, ale jak zrobiłam projekt zdrowie i podeszłam do tego projektowo, to ja w rok ogarnęłam insulinooporność, PCOS, wszystko, miałam piękne wyniki, schudłam 10 kilo, czy tam więcej i pięknie. Więc ja weszłam w to jak w projekt Single Life, bo ewidentnie dla mojego mózgu to jest jakieś bezpieczne, żeby to
sprojektować trochę.
Sprojektować to i obrać to w to takie ramy. No i teraz tak naprawdę pierwszy raz mam taki czas, że nie ma w ogóle w moim życiu tematu randek ani dating life. Od jakiegoś półtorej miesiąca jestem totalnie ze sobą i to też jest czas, który mam pierwszy raz w życiu, że jestem ja. I buduję siebie w taki sposób, w jaki nigdy nie miałam jakby możliwości. Więc zrobił mi się jakiś switch. Nagle może czułam, że już zebrałam odpowiednią ilość danych. Może czuję, że ja na bazie tego teraz mogę budować, mogę nad sobą pracować, mam jakąś tam wiedzę, którą mogę gdzieś wykorzystać.
No przelewasz to teraz na projekt, na książkę kolejną, tak, którą ja z wielkim zaciekawieniem obserwuję, bo czasami się dzielisz takimi jakimiś swoimi odkryciami. Mhm. Co to będzie za książka?
Wiesz co, główny cel tej książki to jest właśnie poszerzanie świadomości kobiet w tym obszarze dating life, ale też ogólnie relacji damsko-męskich. Bo jak się okazało, ten mój drugi profil, Single Life Stories, on, jak zrobiłam ostatnio jakieś ankietę, 70% to są kobiety w związkach. Więc to nie jest tak, że to jest jakby tylko dla... Ja jestem singielką, więc myślałam, że te treści zainteresują singielki. Ale okazało się, że te kobiety, które są w relacjach, bardzo dużo też z tego czerpią. I na przykład to daje im też inspirację do pracy nad relacją. Albo są kobiety, które są w procesie odchodzenia i usłysząc to słowo, nagle rezonują z tym i piszą mi, kurde, ja nie wiedziałam o tym, ale ja jestem w procesie odchodzenia. I ten proces odchodzenia może trwać jeszcze 5 lat. Mhm. Albo może się nigdy nie skończyć, bo możesz nie mieć zasobów, siły, odwagi, żeby wyjść. I to jest jakby okej, okay, no jakby ty wybierasz, co jest dla ciebie w danym momencie lepsze. Ale mam taką misję, żeby ta książka była, ona jest bardzo mocno osadzona w psychologii, więc jakby te wszystkie schematy, dlaczego to mnie kręci, dlaczego coś takiego czuję, tam jest jakby wszystko opisane, ale też mocno jest osadzona w wiedzy z zakresu układu endokrynnego, czyli hormonów.
To jest to, co mnie najbardziej interesuje.
Boże, to jest coś tak absolutnie fascynującego. To, jakie to są... Oczywiście podkreślmy to, że to nie tak, że hormony nami tak rządzą, że my nie mamy żadnej kontroli nad tym, bo są też czynniki środowiskowe, psychologiczne, kulturowe, więc jakby to nie jest tak, że jesteśmy tylko 100%. No ale umówmy się, to ma potężne znaczenie. I ja, jak ja zaczęłam używać tej wiedzy w dating life, czyli właśnie mam owulację, czyli nagle ewolucyjnie jest to moment, w którym kobieta jest jakby gotowa do przedłużenia gatunku. Fakt, że masz owulację, też świadczy o tym, że wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne są ok dla twojego ciała, że w ogóle daje ci tę owulację. To jest tak jakby taka super moc twoja w tym momencie. Więc jacy mężczyźni cię interesują?
Ojcowie twoich dzieci.
Ale najpierw ktoś, kto ma dobre geny. Czyli
no tak.
Dobre geny dla nas w tym okresie to ktoś, kto ma wysoki testosteron, ktoś, kto ma widocznie na przykład zarysowane mięśnie, czyli jest silny, wysoki mężczyzna, który też ewolucyjnie dla nas oznacza, okej, nie wiem, będzie szybko biegł. Wiesz, jakby to jest z tego gadziego mózgu jeszcze, że okej, on mnie uratuje, mogę być, czuć się bezpieczna. To jest też mężczyzna, który no właśnie niekoniecznie sprawi, żeby poczujemy się bezpiecznie, ale zobaczymy w nim te idealne geny. I trochę mówi się, że trzeba uważać w owulacji, bo wtedy zwracamy uwagę na tych tak zwanych fuckboys.
Mm.
Ale za to, jak mamy tę fazę, gdzie mamy okres, to no, potrzebujemy mężczyzny jako właśnie takiego, na którym możemy się oprzeć. Który już nie ma tego wysokiego testosteronu, ale jest taki bezpieczny dla nas. Dobry. I tak naprawdę w każdej fazie, i są też badania, które to pokazują, że podobają nam się inni mężczyźni. Nie wiem, szeroka szczęka, zarysowane mięśnie żwaczy, wiesz, zwracamy na to uwagę.
Czyli w czasie owulacji kasujemy wszystkie aplikacje randkowe.
Trzeba uważać.
Nie wychodzimy z domu.
Tak, i generalnie też absolutnie fascynujące rzeczy się podczas tej owulacji dzieją, jak na przykład zmienia się smak naszej śliny. Jest bardziej słodki, jest więcej cukru. I to też ma za zadanie przyciągnąć jakby takiego partnera
z dobrym genem.
Z dobrym genem, takim, który nam się podoba. Albo też są takie badania, które pokazują, że nasze zapachy podczas owulacji sprawiają, że testosteron u mężczyzn wzrasta. W ciągu godziny testosteron wzrasta i mają większą ochotę na współżycie z nami. I jakby, wiesz, jakby tak. Jesteś tego nieświadoma, po prostu sobie siedzisz podczas owulacji. A wysyłasz sygnały i my podczas owulacji czujemy, jeżeli oczywiście hormony są w normie, czujemy się absolutnie piękna, jak boginie. Mamy też wtedy ochotę eksponować bardziej swoją seksualność, chcemy bardziej wyzywająco się ubierać, ale tylko w warunkach, w których czujemy się bezpiecznie. Jestem przekonana, że każda kobieta, dziewczyna przypomni sobie taki moment, że jest super ubrana, sexy, ale nagle znajduje się w jakiejś ulicy albo w jakimś dziwnym miejscu, gdzie jest niebezpiecznie i nagle chcesz zakryć się kocem, żeby nikt ciebie nie widział, bo nie czujesz się bezpiecznie i nie chcesz eksponować siebie. Więc no w ogóle cykl hormonalny mężczyzny też jest absolutnie fascynujący i my nie mamy pojęcia, my nie mamy o swoim pojęcia, a co dopiero o mężczyzn. Mhm. Jak nasz cykl trwa 28 dni i jesteśmy cykliczne, jakby co miesiąc mniej więcej nam się to odnawia, to u mężczyzn cykl trwa 24 godziny. I o im codziennie się to odnawia. I u nich to bazuje na testosteronie bardziej, a u nas na estrogenie i progesteronie. Ale w ogóle co jest fascynujące, że mężczyźni też potrzebują tych hormonów, które my mamy w większości. Też produkują estrogen. Na przykład ja uważam, że to jest po prostu tak piękne i to jest tak ciekawe, że testosteron w odpowiednim poziomie sprawia, że mężczyzna może mieć erekcję, ale to estrogen, czyli kobiecy w cudzysłowie oczywiście hormon, sprawia, że ta erekcja może w ogóle się utrzymać, że mężczyzna ma siłę i wytrzymałość do tego, żeby odbyć stosunek. Więc taki yin i yang, że w tym męskim potrzebny jest pierwiastek kobiecy. Tak samo my, mimo tego, że estrogen, progesteron to są takie jakby główne hormony, jedne z głównych, ale my też potrzebujemy testosteronu. W ogóle my potrzebujemy testosteronu, żeby dobrze funkcjonowały nam jajowody. Więc my też w męskim potrzebny jest pierwiastek, w kobiecym potrzebny jest pierwiastek męski. Więc w ogóle śledzenie swojego cyklu, odkrycie tego, jak cudownie jest żyć w zgodzie z cyklem, albo poznanie cyklu męskiego, jak się testosteron u nich, na jakim jest poziomie rano, i co to dla nas oznacza? I jak my możemy się z mężczyzną obchodzić? Jaki jest w południe, a jaki jest wieczorem? To jest zupełnie, jakby nie chcę mówić inny człowiek, ale mówi się, że to my jesteśmy humorzaste. O, chyba masz PMS-a. O, chyba masz okres. A tak naprawdę, jak prześledzimy męski cykl menstruacyjny, chciałam powiedzieć, hormonalny, to men.
Ale widziałam, że też zaczęłaś na przykład trenować w zgodzie ze swoim cyklem.
Jezu.
Przeprowadzasz na sobie wiele eksperymentów.
Absolutnie, to jest life changing, kiedy to są takie momenty podczas naszego cyklu, w którym możesz pocisnąć nawet warto i trzeba, bo właśnie rośnie ci testosteron, masz wysoki estrogen i masz ogień w sobie. I to jest super moment, bardzo łatwy moment do tego, żeby Na przykład schudnąć, żeby zbudować tkankę mięśniową, ale w innym okresie, jak to robisz, w innej fazie cyklu, takie działania spowodują, że przytyjesz i robisz sobie totalnie, wiesz, w drugą stronę, nawet nie jesteś tego świadoma. Wow. Więc to jest tak naprawdę nowa wiedza i też dobrze jest sprawdzać w ogóle specjalistów, z którymi pracujemy, dietetyków czy trenerów personalnych, bo jeżeli trener personalny robi ci na cały miesiąc plan i on jest mniej więcej taki sam, to wiadomo, że on nie ma pojęcia, bo ty nie możesz podnosić ciężarów w fazie po owulacji, bo wtedy ci rośnie progesteron bardzo wysoko i nie możesz wtedy cisnąć. Tak samo podczas okresu. Zupełnie nie jest to moment. To tam też spadają ci hormony. To nie jest moment, w którym można cisnąć. I tak też można sprawdzać, wiesz, ludzi, z którym się pracuje, mając tę wiedzę. Dlatego ta wiedza jest na wagę złota.
Wspaniale. Kiedy wychodzi ta książka? Myślisz, że na nią pracujesz cały czas?
Tak, widzę. Myślę, że w kwietniu.
I będzie dostępna u ciebie w sklepie.
Tak.
No wspaniale. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że już wymaglowałam cię z każdej strony. Ja bym mogła jeszcze z tobą siedzieć co najmniej z 2 godziny, ale wiem też, że masz plany. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i czekam na książkę w takim razie.
Dziękuję.